To jest Radio RMF 24. My dzisiejsze popołudnie zaczynamy od tematów politycznych. Ponad połowa kobiet została ministrami w rządzie Mateusza Morawieckiego, tym bardzo tymczasowym rządzie Mateusza Morawieckiego. I powstaje pytanie, czy przypadkiem nie jest to sytuacja, w której Mateusz Morawiecki postanowił podłożyć ładunek wybuchowy pod wizerunek rządu Donalda Tuska, bo jeśli słuchać się zapowiedzi, no to raczej w rządzie Donalda Tuska połowy kobiet nie będzie. Na razie z zapowiedzi wynika, że będą w tym rządzie. Adam Bodnar, Radosław Sikorski, Adam Szlapka, Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz, Andrzej Domański, Borys Budka, Sławomir Nitras, Dariusz Klimczak, Czesław Siekierski, Krzysztof Hetman i jeszcze paru panów się wymienia. Jeśli chodzi o kobietę, no to mówi się o Barbarze Nowackiej, Paulinie Henning-Klostej, Annie Musze, no względnie i jeszcze pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. No to zdecydowanie nie jest połowa. A z nami jest dr Jarosław Kujsz, redaktor naczelny Kultury Liberalnej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i można powiedzieć, że Mateusz Morawiecki no, tym swoim tymczasowym, bardzo tymczasowym rządem, ja zostawiam na boku, czy w ogóle jest sensowne jego powoływanie, no ale został powołany. Podłożył Donaldowi Tuskowi, jak to się popularnie mówi, świnie.
A gdzie tam? To jest ten nowy rząd, w którym ponad połowę składu gabinetu stanowią kobiety, to znak, że PiS traci władzę, bo w przeciwnym razie w gabinecie dominowaliby panowie. No smutna, ale prosta konstatacja.
No, być może, ale Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, także Polska 2050 i Lewica, które dużo mówiły o potrzebie no, bardziej równej pozycji kobiet, no, przynajmniej są równie dalekie od wprowadzania na równych prawach kobiet do rządu w realnym rządzie, jak PiS był w tym swoim poprzednim realnym rządzie.
No tak, ale jeżeli mamy gabinet, który upadnie i wynika to nawet z wypowiedzi niektórych prominentnych polityków PiS-u, że nie dają żadnych szans temu gabinetowi. I wtedy właśnie przypomina sobie premier czy Jarosław Kaczyński za jego plecami o tym, że ponad połowę tek można dać kobietom. No to jest to spektakl, który w najlepszym wypadku przypomina nam o hipokryzji w sprawie uprawnienia płci w polityce. No bo inaczej to trudno tutaj wziąć to pod uwagę. Gdyby ten gabinet miał szansę się utrzymać, gdyby miał jakiekolwiek szanse powodzenia, to proszę mi uwierzyć, połowy kobiet byśmy w nim nie zobaczyli.
Czy nie musi mnie pan, o tym, pan doktor o tym przekonywać, ja jestem tego świadomy, że tak by nie było. Natomiast to już doskonale widać, że prominentni politycy PiS-u do tego rządu po prostu nie weszli, poza tymi, którzy musieli z różnych powodów, albo ministerialnych, albo politycznych. Natomiast ja się pytam trochę o co innego, to znaczy czy jednak Donald Tusk, tworząc nowy rząd, oczywiście to są trudne rozmowy, one już podobno są zakończone, ale nie powinien wziąć pod uwagę też tego elementu wizerunkowego, bo już część z publicystek bardziej, chociaż publicystów również, zwracało uwagę na to, że kiedy podpisywano umowę koalicyjną, to byli tam sami panowie. Choć wszystkie trzy partie, wszystkie trzy składniki, cztery partie, trzy składniki nowej koalicji, no jednak sporo mówią o konieczności równouprawnienia.
No tak, ale to akurat powiedziałbym jest problem, który się rozlewa ponadpartyjnie i generalnie byłoby jakimś tam pewnie nieporozumieniem, gdybyśmy akurat gabinet ten nowy, który ma powstać, ale którego składu na dobrą sprawę jeszcze nie znamy, bo cały czas dobiegają do nas różnego rodzaju informacje, że a może jednak pójdzie on w innym kierunku, jeśli chodzi o konkretne nazwiska. To nie są w końcu oficjalne doniesienia, więc my tak naprawdę nie znamy tego składu, ale gdyby rzeczywiście tak miało być, to nam to przypomni wyłącznie o pewnej maskulinizacji polskiej polityki. No jest to rzecz stara jak III Rzeczpospolita, a tak naprawdę grubo starsza. I chyba najważniejszym elementem tej rozmowy o zaprzysiężeniu powinno być zwrócenie uwagi na hipokryzję sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość sięga po raz co najmniej drugi po taką próbę pokazania, że jest progresywne kosztem innych. Pierwszy przykład to jest oczywiście pani premier Beata Szydło, która została wyciągnięta, zaproszona do tego, żeby kandydować na stanowisko premiera i wtedy już w 2015 roku pokazywano jako taką, prawda, partię, która Prawo i Sprawiedliwość jako partia, która potrafi dać odpowiedzialne stanowiska kobietom, ale jak zdobyto władzę, jak się okazało, że pani Beata Szydło zyskuje na popularności, to raz, dwa ta kariera została zakończona i znowu wróciliśmy do rozdania z mężczyznami. Teraz ten gabinet Morawieckiego numer 3 w zasadzie jest powtórzeniem tamtego manewru, więc trudno, żeby go potraktować tak zupełnie na serio. Natomiast ja się zgadzam, że czymś innym, jakby jeżeli mielibyśmy już na serio powiedzieć o tym, że są jakieś deficyty, no to po lewej stronie, spójrzmy na przywódców Nowej Lewicy, no to tam, prawda, testosteron buzuje i rzeczywiście można by było również zadać to pytanie o pokłady hipokryzji politycznej, a w każdym razie rozdziewu pomiędzy hasłami a rzeczywistością.
No ja tutaj jeszcze podrzucę taką sugestię, nie wiem czy akurat koniecznie PR-owcom PiS-u chciałbym ją podrzucać, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której będziemy mieć w tych nadchodzących wyborach prezydenckich, one także się zbliżają, kandydatkę PiS-u przeciwko kandydatom pozostałych partii, bo nie chcę powiedzieć, że bardzo mocno, ale słychać w PiS-ie taki głos, że może właśnie Beata Szydło, jako ta premierka, która rzeczywiście w pamięci prawicowych wyborców zapisała się dość pozytywnie, mogłaby startować w wyborach prezydenckich. I znowu, nawet jeśli to byłby polityczny zwód, to on by ciekawie pokazywał, no może tak to nazwijmy, hipokryzję w sprawach kobiecych innych partii.
Absolutnie, no bo tu mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ja mam świadomość, że w zasadzie to tylko obserwatorzy sceny politycznej pamiętają takie epizody, które składają się na upokorzenie Beaty Szydło przez Jarosława Kaczyńskiego, te różne zachowania.
Odwołano ją w sposób okrutny, to jest osobna kwestia, to rzeczywiście...
Dokładnie tak było, więc teraz, gdyby się okazało, że nagle Beata Szydło miała być znowu dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość szanuje kobiety, to tylko, prawda, taki no, pusty śmiech ogarnia. I wydaje mi się, że jest jak najbardziej szansa, ale Jarosław Kaczyński wystawia panie wtedy, kiedy te przedsięwzięcia nie mają większych szans powodzenia politycznego, albo też służą jako kwiatek do kożucha. No, to jest smutne, ale prawdziwe na podstawie tego, co widzieliśmy przez ostatnie lata.
A może jest też tak, tu znowuż bez żadnej złośliwości odnosząc się do drugiej strony, że po prostu Donald Tusk się nauczył, że kiedy powierzał, czy próbował powierzyć, czy on, czy jego partia, ważne stanowiska kobietom, to akurat te kobiety, które mnie powierzono, sprawdzały się... No różnie, mówię zarówno o przewodniczeniu Platformie Obywatelskiej przez Ewę Kopacz i premierostwie jej, jak i o starcie w wyborach prezydenckich, nieukończonym starcie pani Kidawy Błońskiej.
No tak, ale my tu musimy podkreślić, że w zasadzie sukces kobiet w polityce, jeżeli mielibyśmy mówić o innym sukcesie niż zaproszenie na stanowisko ministra osoby o określonym profilu eksperckim, no to w takiej czystej polityce partyjnej to takie miejsce sobie trzeba wyciosać. No to jest, prawda jest taka, że gdybyśmy mieli zobaczyć kobietę na takim naprawdę prominentnym stanowisku, to ona musiałaby pokonać, bo ja wiem, Włodzimierza Czarzastego, pokonać Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego w otwartej walce, prawda? Wtedy nie byłoby żadnej nominacji malowanej, tylko byłoby to prawdziwy sukces. Faktem jednak jest, że jak się tak rozejrzeć po scenie politycznej, mogłoby się okazać, że taki sukces wcale by niekoniecznie przyniósł zadowolenie tym, którzy promują obecność kobiet w polityce, bo mogłoby się okazać, że taka pani, która się udało, która się wybiła, reprezentuje cokolwiek inną agendę. To też trzeba przyjąć.
No, przypomnijmy, to przynajmniej dwie takie historie mamy. Francuską Marine Le Pen, no i jest kobietą, bez dwóch zdań.
Absolutnie.
I Giorgia Meloni, która także jest kobietą i też bez dwóch zdań. No i obie panie wywalczyły sobie pazurami i zębami swoje miejsce bez dwóch zdań. Jeśli chodzi o taką agendę egzystencjalną, to również nie są typowymi przedstawicielkami swoich partii, a przynajmniej swoich wyborczyń, ale są w polityce i bynajmniej nie są osobami progresywnymi.
No tak, ale to od razu dodajmy, że Angela Merkel także usunęła Helmuta Kohla w cień.
Też w okrutny sposób zresztą.
Tak, to był też przykład na to, że panie potrafią się wybić, no ale rzeczywiście w ostatnim czasie, czy Margaret Thatcher, tak, żeby znowu nie zapominać o żelaznej lady, no to potrzeba po prostu pewnych umiejętności politycznych, no i także pewnej dozy charakteru, która wymaga, żeby tym mężczyznom podziękować, a innych rzeczywiście za sobą pociągnąć i podporządkować. Na razie takich pań na politycznej scenie nie widzimy, no ale może się zdziwimy niebawem.
Doktor Jarosław Kujisz przewiduje przyszłość. Bardzo dziękuję. Redaktor Naczelny Kultury Liberalnej był z nami. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. A my w Radiu RMF24 już za moment przeniesiemy się do polityki bliższej ciału, jak koszula bliższa jest ciało, czyli do polityki o wiele bardziej lokalnej. Zostańcie z nami.